Niech Twój lud chwali Ciebie. Amen.
Od dłuższego czasu jestem tu pierwszy raz. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Wszystko dobrze zamontowałem. Niżej trochę. Chyba teraz będzie dobrze, tak? Na początku chciałem was wszystkich przywitać. Bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie, wybrani w Kościele Boży w Tarnowskich Górach. Cieszę się, że mogłem dostąpić tego przywileju, że mogę tu dzisiaj przed wami stać, że mogę podzielić się Słowem Bożym z wami, tym, co od jakiegoś czasu Bóg mi kładł bardzo mocno na serce. Na początku się przedstawię. Mam na imię Zbyszek. Może wszyscy mnie nie kojarzą, może starzy zborownicy z Tarnowskich Gór na pewno mnie znają, ale jest tu bardzo dużo młodych, nowych osób, ponieważ przez pewien czas nas nie było tutaj w zborze, byliśmy gdzie indziej. Ale jak to mówi stare porzekadło, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Amen. Tak jak mówiłem, mam na imię Zbyszek, moja żona ma na imię Agnieszka, jestem mężem jednej żony, mój syn ma 15 lat, ma na imię Michał. No i cóż, zaczynamy. Start. Na początku chciałbym zacząć od przeczytania Słowa Bożego. Będziemy czytać z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różnego rodzaju żądze, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawa dojść nie mogą. Podobnie jak i Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota i uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz ty, Tymoteuszu, można by tu dodać, bo list skierowany jest do Tymoteusza. Poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Czytając dalej, w 14 rozdziale apostoł mówi bardzo ważne słowa, które kieruje do Tymoteusza, ale są to też słowa, które mają wymiar ponadczasowy, które są skierowane dzisiaj do nas, bracia i siostry, do Bożego Kościoła. ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego powinny jesteś wiedzieć, od kogo się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobra dzieła przygotowany. Amen. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy trwali w Jego Słowie, w Słowie Jezusa Chrystusa, abyśmy byli doskonali i uzdolnieni do wszelkiego dobrego dzieła. Do czego powołał nasz Pan Jezus Chrystus. Wiecie, dzisiaj żyjemy w bardzo trudnych czasach. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których jest bardzo duży atak na moralność człowieka. Dzisiaj bardzo rzadko spotykamy się z takim słowem jak grzech. Dzisiaj w współczesnym społeczeństwie słowo grzech jest niemodne, razi. Dzisiaj, kiedy mówimy o grzechu, wiele osób wręcz mogłoby nas oskarżyć o, jak to dzisiaj jest takie modne słowo, mowę nienawiści. Dzisiaj zło przybiera różne formy. Kiedyś pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak oglądaliśmy, załóżmy, różne, można było oglądać pewne filmy. Kiedyś był taki serial Robin Hood, pamiętam. Tam, jak dochodziło do konfrontacji właśnie, kiedy Robin Hood walczył ze złem, to zło było, ten szatanizm był pokazany w bardzo strasznej formie. Było to przerażające. Pamiętam do dzisiaj, jak widziałem te momenty tego czarownika, po prostu budziło to strach we mnie. Natomiast teraz, niedawno, na pewnych paradach tolerancji i wolności możemy spotkać ludzi z hasłem szatan nie wyklucza. Kiedy wiecie, na to patrzymy, kiedy się temu przyglądamy, możemy łatwo dojść do wniosku, świat szaleje. Dzisiaj nasi politycy mówią o miłości, o zrozumieniu, a za chwilę ci sami politycy mówią o nienarodzonym dziecku, że to jest rzecz, że to jest płód, którą można w każdym momencie usunąć, w którym można zabić i wyrzucić jak jakąś rzecz. Wiecie, świat szaleje. Świat pogrąża się w coraz to większej niemoralności. Żyjemy w trudnych czasach. Wiemy doskonale, bo o tym nam mówi Słowo Boże, że ojcem tego systemu światowego jest szatan. Szatan był zawsze ojcem kłamstwa. Szatan był zawsze mordercą. Szatan był zawsze złodziejem. Ale też Słowo Boże mówi, że nam, ludziom wierzącym, zamysły złego są doskonale znane. Mamy Słowo Boże. Możemy do Niego sięgnąć i z Bożej łaski zdemaskować dzieła diabelskie i umieć rozróżnić to, co dobre, a to, co złe. My jako ludzie wierzący mamy przywilej, że kiedy na nowo narodziliśmy się, Bóg zesłał w nasze serca, dał nam swego Ducha Świętego, który wprowadza nas wszelką prawdę. Chciałem wam zadać takie pytanie. Czy wiecie, jakie są 3 największe kłamstwa szatana? Ja tak sobie wynotowałem. Pierwsze kłamstwo jest, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Kiedy przeniesiemy się wstecz do ogrodu Eden, było to jedne z pierwszych kłamstw, które wypowiedział szatan. Ale to kłamstwo dzisiaj niestety zbiera bardzo duże żniwo w życiu tego świata. Dzisiaj szatan, pokazując Słowo Boże, chce ci powiedzieć, czy na pewno Bóg powiedział? Wiecie, szatan zawsze będzie dawał wątpliwość Słowa Bożego. Zawsze będzie starał się zaciemnić umysły ludzi, którzy należą do Niego, którzy są w tym świecie, którzy nie są nowonarodzeni z Boga. Drugie kłamstwo, którym walczy szatan i dzisiaj jest, na pewno nie umrzecie. Dzisiaj możemy to widzieć. To kłamstwo bardzo silnie się przejawia w pewnej religii, która ma swoje miejsce w Rzymie. Pamiętam, kiedy niedawno byłem na pogrzebie mojego kolegi z pracy. Ksiądz stwierdził, że nasz brat został wszczepiony w ciało Chrystusa poprzez chrzest i na pewno teraz jest w niebie. Znałem tego człowieka, nie żył życiem chrześcijańskim, chociaż miałem przywilej mu zwiastować. Dzisiaj pewne systemy religijne okłamują swoich wiernych, mówiąc, na pewno nie umrzesz, jakoś tu będzie. Możesz żyć jak chcesz. Wierzysz w Boga? Okej, demony też wierzą i drżą. Ale jest bardzo duża różnica pomiędzy wierzyć w Boga, a uwierzyć Bogu i zawierzyć się Bogu. Trzecim kłamstwem szatana jest: będziesz jak Bóg. Popatrzmy dzisiaj na dzisiejszy rozwój technologii. Popatrzmy na dzisiejszy rozwój medycyny. Dzisiaj podobnie jak ludzie, którzy budowali wieżę Babel, człowiek zaczyna być tak pyszny, że zaczyna wierzyć w to kłamstwo, że może być taki jak Bóg. Naukowcy już pracują nad tym, aby stworzyć do człowieka części zamienne, żeby człowiek mógł żyć dłużej. Ale my wiemy doskonale, że to jest jedne z diabelskich kłamstw. Możesz mieć pieniądze, możesz mieć zaszczyty, możesz mieć najlepszą pracę, możesz być najbogatszym człowiekiem na świecie, ale kiedy Bóg powie koniec, to jest koniec. Nie pomogą ci żadne części zamienne. Nie pomogą ci pieniądze. Będzie twój koniec. I kiedy szatan mówi nam, na pewno nie umrzecie, na pewno nie umrzesz, ja muszę ci powiedzieć, jeżeli nie przyjmiesz Chrystusa, jeżeli nie oddasz Mu swojego życia, bądź pewny, umrzesz. Bo Słowo Boże mówi, że każdy umrze. Śmierć, a później sąd. Jest jeszcze druga śmierć. Śmierć na potępienie, śmierć w oddaleniu od Bożej obecności, która jest gorsza od tej fizycznej śmierci. Śmierć duchowa. Taki jest dzisiejszy świat. Świat, którego motorem napędowym są diabelskie kłamstwa. Pamiętam w latach 90., jak byłem dzieckiem, była taka piosenka, często leciała gdzieś tam w radiu. Ludzie sobie też tam troszkę przy ognisku pośpiewywali. Był taki refren. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Wiecie, może to trochę śmieszne, ale jest to, ale te słowa odzwierciedlają, jaki jest świat. W mniemaniu ludzi nienowonarodzonych. Dzisiaj ludzie chcą wolności. Jestem wolny, mogę robić wszystko, co chcę. Dzisiaj ludzie chcą swobody. Znacie to hasło, które często słyszymy, które często słyszeliśmy raz w roku, bardzo często w telewizji, rób ta, co chce ta. Hasło z piekła rodem, rób ta, co chce ta. Dzisiaj niech żyje dziewczyna młoda. Dzisiaj świat celebruje niemoralność seksualną. Dzisiaj świat celebruje rozwody. Dzisiaj świat celebruje powtórne małżeństwa. Dzisiaj te rzeczy kocha świat. Spotkaliście się na pewno z takim stwierdzeniem jak hedonizm. Jest to pewien taki prąd myślowy, pewna filozofia. Słowo, ogólnie słowo hedonizm wywodzi się od słowa hedone, które znaczy przyjemność, rozkosz. A więc według tego prądu myślowego człowiek powinien sobie tak żyć, jak chce. Powinien unikać kłopotów, unikać jakichś rozterek, robić tak, aby mu się żyło wygodnie, dobrze. Według powiedzenia szalej duszo piekła nie ma, wiecie? Taki jest dzisiaj świat. Jest takie pewne określenie, Wielki Babilon. Które te słowo Babilon oznacza bramę bogów. Czy też pochodzi od słowa babę, czyli pomieszanie. I rzeczywiście, kiedy popatrzymy na ten świat, to ludzie często szukają drogi zbawienia, szukają przyjemności, ale w tym wszystkim oni nie chcą Chrystusa. Oni chcą przyjemności, Szukają tego, co ponadnaturalne, ale nie na sposób Boży, a na sposób ludzki. Dzisiaj człowiek chce sobie stworzyć sam bramę bogów, przez którą będzie spełniał swoje zachcianki. Dzisiaj bardzo silnie, wiecie, pomimo to, iż świat jest zły, jednak ludzie szukają czegoś, co jest niematerialne, czegoś, co jest duchowe. Ale diabeł robi swoją robotę. Szukają tego w innych religiach, szukają tego w rodzimych religiach. Bardzo silnie rozwija się teraz różne pogańskie kulty słowiańskie. Te religie, które kiedyś, że tak powiem, zanikły, powracają do łask. Ponieważ w tych religiach ludzie mogą robić, co chcą, mogą żyć, jak chcą. Mogą spełniać swój hedonizm, swoje rozkosze, swoje zachcianki. My doskonale wiemy, że jest jedyna droga do Boga, jedyna brama, którym jest Jezus Chrystus. Ale świat dzisiaj nie chce Jezusa. Taka jest, moi drodzy, rzeczywistość. Kiedy ktoś przychodzi do Pana, kiedy Bóg otwiera mu oczy duchowe, kiedy Bóg otwiera mu serce poprzez swego ducha, jest to bardzo wielka Boża łaska, która dotknęła tego człowieka. Wiesz, to, że tu jesteś, to świadczy o tym, że szukasz Boga, że jesteś dzieckiem Bożym. Ale to świadczy też o tym, że Bóg okazał ci łaskę, że mogłeś dostąpić tego, co jest najpiękniejsze, doświadczyć Chrystusa w swoim życiu. I nie da się ukryć, że muszę ci powiedzieć, że jesteś Bożym wybrańcem. Ponieważ w Jezusie Chrystusie Bóg przeznaczył cię do zbawienia. Bóg przeznaczył cię do życia wiecznego. Kiedy patrzymy na te trudne historie w życiu świata, walka o twoją duszę toczy się. Bóg woła nas, Bóg do tego nas przeznacza, Bóg do tego nas zachęca przez Ducha Świętego, abyśmy sprawowali swoje zbawienie. Bracie i siostro, jesteś w tym miejscu, ale cały czas toczy się walka o twoje życie. I wiele zależy też od ciebie, czy ty będziesz chciał być posłuszny Duchowi Świętemu. Czy ty będziesz chciał być posłuszny Bogu. Wiecie, chciałbym się dzisiaj też trochę odnieść do wojny Izrael-Iran. Wywodzimy się z kręgu chrześcijan charyzmatycznych, chrześcijan ewangelicznych. I nie da się ukryć, że często Izrael jest dla nas bardzo ważny jako naród. Amen? Ale to, co się teraz dzieje, świadczy o tym, że Pan jest blisko. Coś zaczyna się dziać. Czy aby nie jest to wstęp do czegoś większego, ale to mi też potwierdza pewną rzecz, że Słowo Boże mówi prawdę. Kiedy patrzymy na tę sytuację, na to, co robi Izrael, co się dzieje wokół niego, mamy pewne takie zakłopotanie w sercu, ale też może też teraz niektórym się narażę, czasami nie jesteśmy obiektywni w tym wszystkim. Prawdą jest, że Izrael jest narodem wybranym. Amen? Prawdą jest, że Bóg ma plan dla swego narodu, dla Izraela. Amen? Prawdą jest, że przyjdzie czas, kiedy cały świat będzie patrzał na Izrael, na to, co się tam dzieje. Amen? No i patrzy, zaczyna patrzeć. Ale moi bracia, moje siostry, też jest inna prawda, że na obecną chwilę, nie generalizując oczywiście, Izrael to jest naród, który żyje bez Boga. Czy możemy powiedzieć na to amen? Nie wszyscy, powiedziałem nie wszyscy. Dzisiaj my jako ludzie wierzący popełniamy pewien błąd, spoglądając na Izraela. Wydaje nam się, może jestem w błędzie, ale ja to tak przez pewien czas rozumiałem, że tak jakby jest jak Izrael jest jakimś takim alternatywnym narodem, który podąża swoją drogą. My jesteśmy troszkę na innych prawach, Izrael trochę na innych prawach. I czasami patrząc, co robi Izrael, mówimy, amerykańska bomba jest okej. Izraelska bomba jest okej. Ale irańska bomba już nie jest okej. Rosyjska bomba nie jest okej. Czasami dajemy się wciągnąć w pewne osądzanie, w pewne wyrokowanie. Ale Słowo Boże nam mówi, że nie ma już Żyda, nie ma już Greka, tylko ten, który jest w Chrystusie, jedno jest. Dzisiaj jesteśmy po drugiej stronie krzyża. Ale co mówi Biblia? Zostawmy wojnę Izraela, Iranu. Bóg wszystko wie. Bóg ma w tym swój plan. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie jest nasza wojna. Dzisiaj Słowo Boże nas wzywa, abyśmy się modlili i błogosławili zarówno Izrael, zarówno Iran, zarówno Rosję, zarówno Ukrainę, zarówno Chiny, zarówno Stany Zjednoczone, zarówno każdy kraj, wszystkich ludzi na świecie. Ponieważ my, chrześcijanie, my, dzieci Boże, jesteśmy ponad tym i my prowadzimy duchową wojnę. A ta wojna jest wojną o dusze ludzkie. Ta wojna jest wojną o zbawienie. Przeczytajmy dalej z 4 rozdziału listu do Tymoteusza. Czwarty rozdział, pierwszy werset. Zaklinam cię tędy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Każ grom napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobiań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelną służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy mu umiłowali Jego przyjście. Czytając te słowa, uważam, że to są słowa dla każdego człowieka wierzącego. Bóg nas wzywa, abyśmy głosili Ewangelię po całej ziemi. Abyśmy byli świadectwem Chrystusa na całej ziemi. Róbmy to i w czas dobry, i w czas niedobry. Róbmy to, kiedy jesteśmy zdrowi, róbmy to, kiedy jesteśmy chorzy, róbmy to, kiedy się radujemy, róbmy to, kiedy się smucimy. Ponieważ drogo żeśmy wykupieni najświętszą krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa i nie należymy do tego świata, nie należymy do siebie, ale należymy do Niego. Bracie, siostro, jaki jest twój duchowy stan dzisiaj? Czy dzisiaj możesz powiedzieć: Maranata, przyjdź Panie Jezu Chryste? Albo patrząc na twoje życie, ciężko przychodzi ci to przez zęby. Odpowiedz sobie w swoim sercu. Czy dzisiaj byłbyś w stanie powiedzieć: Panie Jezu, przyjdź teraz. Albo gdzieś tam w twojej głowie z tyłu są twoje niespełnione marzenia, twoje problemy, twoje czasami nie do końca Boże pragnienia. Nie chcę was, bracia i siostry, oskarżać dzisiaj, ale chciałbym, żebyśmy sobie szczerze odpowiedzieli na to pytanie. Czy dzisiaj wołasz w sercu: Maranata, przyjdź Panie Jezu? No i tyle słowem wstępu. Widzimy, że świat jest zły. Ale chciałem dzisiaj poruszyć jeszcze następny temat, który jest bardzo ważny w naszym życiu. Może jeszcze nie wszyscy tego doświadczyli, Niektórzy są już poza tematem, niektórzy są w trakcie, niektórzy są przed. Chciałem wam zadać pytanie, dosyć oczywiste, czy chciałbyś, aby Jezus zbawił twoje dziecko? Amen. Każda osoba nowonarodzona chce tego, żeby nasze dzieci należały do Pana, żeby nasze dzieci były zbawione. Drugie pytanie. Czy patrząc na to, co dzisiaj dzieje się na świecie, nie martwisz się o swoje dziecko, nie troszczysz się o zbawienie swojego dziecka? My wiemy, że należymy do Pana. Nasze dzieci są darem Bożym. Ale czy aby w naszych głowach czasami nie przychodzi taka rozterka, staranie o to, Panie, Twój czas jest bliski, Twoje przyjście jest bliskie, a co będzie z moimi dziećmi? Czy one zdążą się na nowo narodzić, czy zdążą przyjść do Ciebie? Odpowiedzmy sobie szczerze, martwimy się o nasze dzieci. Chcemy, żeby były zbawione, ale zarazem w głowach, w naszych sercach pojawia się pewne zakłopotanie. Bo wiemy doskonale, że my nie możemy wybrać Boga za nasze dzieci. Nasze dzieci muszą same przyjść do Chrystusa. Amen. I tak czasami jest tak, że w rodzinie są małżonkowie, jeden jest wierzący, drugi nie. Nigdy nie ma gwarancji, że drugi małżonek przyjdzie do Pana. Ale mam do Ciebie dzisiaj dobrą wiadomość. Chciałbym Ci dzisiaj dać pewną wskazówkę, od czego zacząć, aby nasze dzieci mogły dostąpić zbawienia. Co jest w tym wszystkim najważniejsze? Wiemy, że Słowo Boże nam mówi, jak wychowywać dzieci, że mamy je karcić, że nie mamy szczędzić rózgi, że mamy je wychowywać po Bożemu. Ale jest jeszcze jeden najważniejszy aspekt. Jest Boża łaska, która przewyższa wszystko. Która jest fundamentem zbawienia naszych dzieci. W Starym Testamencie jest pewna piękna historia, historia Samuela. Znacie ją na pewno bardzo dobrze. Nie chcę tutaj wchodzić, że tak powiem, czytać całej historii. Wiemy, że Samuel wyrósł na wspaniałego męża Bożego, że był sędzią w Izraelu, że Bóg przez niego silnie działał, że namaścił dwóch królów. Saula i Dawida. Kiedy patrzę na historię Samuela, na samym początku, na pierwszy plan wychodzi jego matka Anna. Widzimy, że poznajemy Annę jako kobietę bardzo nieszczęśliwą, która bardzo ubolewa z tego powodu, że nie może mieć dzieci. Przychodzi do świątyni, w której służy kapłan Heli i wylewa swoje serce przed Bogiem. prosi o potomka. Bóg odpowiada na jej modlitwy i daje jej Samuela. Największy skarb, który mogła otrzymać Anna, Samuel, zostaje później oddany do świątyni, gdzie służy Bogu. Oczywiście nie służy tak, jak służyli kapłani, ale uczy się służyć Bogu. Wychowuje się przy kapłanach, wychowuje się w obecności Słowa Bożego. I ta historia nam uświadamia, że dzieci, nasze dzieci są wielkim skarbem, są błogosławieństwem Bożym. Amen. Są czymś cennym, co dał nam Pan. Co robi Anna? Anna bardzo gorliwie się modli o Samuela, ale też wiem i wierzę w to, że Anna całe swoje życie była kobietą modlitwy. Wiecie, Anna daje Bogu to, co miała najcenniejsze. Dała swoje pierwociny. Samuela. Czyż nie jest to też wskazówka dla nas, rodzice, że najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, to powierzyć w opiekę, ofiarować nasze dzieci Bogu? Amen. Kiedy urodził się mój syn, powiedziałem przed Bogiem, gdy go pierwszy raz trzymałem na rękach, że chciałbym razem z moim synem służyć Bogu. Wierzę, że Bóg kiedyś sprawi, że razem będziemy służyć Mu, razem z moim synem Michałem. Było to pragnienie mojego serca. Druga sprawa. Powierz swoje dziecko w modlitwie. Módl się za swoje dziecko. Wiecie, to się tyczy też dziadków, ponieważ możesz się modlić o swoje wnuki. Możesz być takim orędownikiem przed Bogiem, stawiając się za swoimi wnukami. Wiemy, że najlepszym orędownikiem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale Słowo Boże nas zachęca, żeby modlić się o dobre rzeczy. A zbawienie naszych bliskich, naszych dzieci jest dobrą rzeczą. Wiecie, Samuel wychowywał się w świątyni, w obecności Bożej. Amen? W świątyni była obecność Boża, chociaż w tamtym czasie jeszcze był to namiot, nie była to jeszcze taka świątynia, później została zbudowana przez króla Salomona, ale ważne jest to, że Samuel wychowywał się w Bożej obecności. Czy dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, żyjesz w dobrej relacji z Bogiem? Czy dzisiaj twoje dziecko, twój syn, twoja córka może zobaczyć Chrystusa w tobie? Czy Duch Święty może działać w twoim życiu? Czy mu na to pozwalasz? Czy składasz swoje ciało na ofiarę Bogu? Nie na ofiarę grzechowi, ale na ofiarę Bogu. Chciałbym, abyśmy teraz przeczytali pewien cytat właśnie z księgi Samuela, z pierwszej księgi Samuela, z trzeciego rozdziału, trzeci rozdział od 1 do 10 wersetu. Apachole Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć. Lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku Pana, tam gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan: Samuelu, a on rzekł: oto jestem. I przybiegł do Helego i rzekł: oto jesteś, wołałeś mnie. A on na to: nie wołałem, wróć i połóż się. I odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał: Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. A ten na to: nie wołałem cię, synu mój, wróć i połóż się. Lecz, tu są bardzo ważne słowa, lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego i rzekł: oto jest, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli, że to Pan woła Pachole. Rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał, jak i poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: mów, bo sługa Twój słucha. Zauważyłem tu pewne bardzo ważne elementy. Samuel jako pachole wychowywał się w świątyni, wychowywał się w Bożej atmosferze. Nasze dzieci też przychodzą do zboru, chodzą na szkółki, słuchają Słowa Bożego. Następnym elementem, który Duch Święty mi pokazał, jest, że są słowa: lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku Pana, tam, gdzie była skrzynia Boża. Samuel przebywał w obecności lampy Bożej. Samuel przebywał w obecności skrzyni Bożej. Dlatego bardzo ważne jest, żeby nasze dzieci przebywały w obecności Ducha Świętego, który mieszka w nas. Aby nasze dzieci mieszkały w obecności skrzyni Bożej. Obecności, przetłumacząc na dzisiejszy czas łaski, w obecności Słowa Bożego. Czytamy dalej w 7 rozdziale: lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. Możesz być, mieszkać w przybytku Pana. Możesz chodzić do zboru, możesz słuchać Słowa Bożego, ale Słowo Boże też mówi, że możesz nie znać Pana, ponieważ Pan ci się jeszcze nie objawił. Amen. Czyż nie widzimy to czasami w naszych dzieciach? Czyż nie pokazuje to, że rzeczą, które my nie jesteśmy w stanie zrobić, jest nowonarodzenie. Amen. Rodzicu, nie jesteś w stanie zrodzić na nowo swoje dziecko. One może przebywać w zborze, może chodzić na szkółki. To jest wszystko dobre, to jest wszystko bardzo dobre, ponieważ one jest karmione tym słowem. Ale musi być czas, kiedy tak do Samuela, do twojego dziecka musi przemówić Pan przez Ducha Świętego. Amen. Musi nastąpić proces nowonarodzenia w twoim dziecku. Twoje dziecko musi być zrodzone przez Boga, przez Ducha Świętego. Musi uznać, że jest grzesznikiem. Musi przyjść pod krzyż. Tak jak dzisiaj żeśmy śpiewali, musi stanąć przed Panem takim, jakim jest. Ale to nie znaczy, że ma stanąć, Boże, jakiś mnie stworzył, takim jestem. Ale ty masz stanąć przed Panem i wyznać mu swoje grzechy. Masz prosić o Ducha Świętego, aby Duch Święty pokazał ci prawdę Słowa Bożego, ale aby też Duch Święty pokazał ci prawdę o tobie, że jesteś grzesznikiem. Amen. Wiecie, tego muszą doświadczyć nasze dzieci. Muszą się na nowo narodzić. I bardzo ważne jest w procesie właśnie nowonarodzenia naszych dzieci łaska Boża. Wiecie, możemy się starać, możemy robić różne rzeczy. Możemy czasami zmuszać dzieci do pewnych zachowań. Ja nie mówię, że złą rzeczą jest zmuszać dzieci do czytania Słowa Bożego. To jest bardzo dobra rzecz. Ale musisz wiedzieć, rodzicu, że najważniejszą rzeczą i receptą na to jest twoja szczera modlitwa o twoje dziecko, aby Bóg przez Ducha Świętego dotknął jego serca. Aby to, co zasiałeś w jego poprzez swoje życie, poprzez owoc Ducha Świętego, poprzez Słowo Boże zostało w nim ożywione. Amen. Na koniec chciałem się z wami podzielić pewnym słowem, które jakiś czas temu dostałem od Boga właśnie w tym temacie. Chciałbym, abyście rozważyli w sercach to słowo. Wiecie, ja bardzo lubię słuchać sobie chrześcijańskiej muzyki, ale czasami takiej bardziej muzyki, starej muzyki chrześcijańskiej, że tak powiem, śpiewanej serca, z takim bardzo dużym, że tak powiem, ładunkiem ewangelicznym, tak? To nie są jakieś worshipy, ale to jest czasami, to jest muzyka, którą napisali ludzie, którzy doświadczali Ducha Świętego w swoim życiu, którym Bóg często objawiał pewną prawdę. Kiedy słuchałem, była to pieśń po angielsku, ja nie umiem dobrze języka angielskiego, ale Duch Święty zbudził we mnie pewną ciekawość, że tak powiem. W tej piosence często było użyte słowo mother, matka. Mówię, muszę sprawdzić, o czym oni śpiewają, więc przetłumaczyłem ten tekst. Ku mojemu zaskoczeniu Duch Święty pokazał mi pewną prawdę, pokazał mi, czego nie robię w walce duchowej o mojego syna, co powinienem robić. I właśnie dzisiaj, że chciałem tym z wami podzielić. Gdy klęczałem przy jej łóżku w domu na wzgórzu, moja matka modliła się nade mną, udzielając mi błogosławieństwa. Rozmawiała wtedy z Jezusem, gdy wokoło była cisza, i usłyszałem, jak moja matka w modlitwie wołała moje imię. Ona pragnęła, aby jej syn był dokładnie tym, kim być powinien. I prosiła Pana, aby wziął go pod swoją opiekę. Nie pamiętam tylko słów, ale wiem, że się za mnie modliła. Bo słyszałem, jak moja matka w modlitwie wołała moje imię. Jakże moje serce zostało dotknięte i rozczulone modlitwą, którą zanosiła moja matka. Teraz niemal widzę jej postać klęczącą tam, kiedy mówiła swemu Panu i Zbawicielowi, jak daleko od Niego zbłądziłem. Tak słyszałem, jak moja matka wołała moje imię w modlitwie. Wtedy oddałem swe serce Jezusowi i teraz żyję dla Niego. Pewnego dnia spotkam Go w powietrzu, bo usłyszał moją matkę modlącą się i uratował moją duszę od grzechu. Tak, usłyszał moją matkę wołającą moje imię w modlitwie. Wiecie, wierzę w to, że Duch Święty dzisiaj silnie chce nas zachęcić, abyśmy się modlili o swoje dzieci. Ale nie tylko o swoje dzieci, ale też o każdego naszego domownika, o nasze rodziny. Bo wiele może modlitwa sprawiedliwego. Tak, usłyszałem moją matkę wołającą moje imię w modlitwie. Wylewała tam swoje serce przed Jezusem. Wtedy oddałem mu swoje serce, a on ocalił moją duszę od grzechu, bo usłyszał moją matkę wołającą moje imię w modlitwie. I do tego was i siebie zachęcam dzisiaj. Amen.
Na tym